Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Życie się jeszcze nie skończyło. I dzisiaj opowiem o ludziach, których poznałam w Birmingham, bo tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, po tym jak się przeprowadziliśmy, dopiero co wyszliśmy z bezdomności, więc tam nie mieliśmy za dużo pieniędzy i bardzo się staraliśmy jakoś to mieszkanie ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zapisałam się na zajęcia z aktorstwa, jak już to mieszkanie było takie bardziej ogarnięte, że wszystko tak jakoś poszło do przodu. Zapisałam się na takie zajęcia I właśnie tam od razu nawiązałam przyjaźń na pierwszych zajęciach. Słuchajcie, zanim się zajęcia w ogóle zaczęły, dopiero jak przyszliśmy pod ten budynek, jak tam się zastawiłam, to tam od razu nawiązałam przyjaźń już w drodze do klasy, tam po schodach, windą i wtedy korytarzem. Jak szliśmy, to już rozmawiałam z Sarą. Sara jest z Czech, wspominałam o niej w poprzednim odcinku, że na siebie mówiłyśmy Eastern European Princesses i ona po prostu, to jest taka osoba, że od razu się z nią nawiązuje nić porozumienia, od razu wchodzi rozmowa, ona jest osobą bardzo żywą, dominującą w rozmowie, bardzo, bardzo, bardzo bezpośrednią, co może też wsparzać problemów, bardzo taką dociekliwą, ciekawą. No ale pierwsze co, to moje wrażenie było takie i dlaczego z nią zaczęłam rozmawiać, to oczywiście usłyszałam jej akcent, który był trochę silniejszy niż mój, to od razu poznałam się, że ona jest właśnie z jakiegoś innego miejsca i to jest taka, wiecie, kobieta, wtedy 50 lat, seksowna taka blondynka, wiecie, figura, biust, właśnie te blond włosy i pewna siebie i ubrana, taki styl bardzo charakterystyczny ona ma. Bardzo taki dziwny, trochę boho, taki pomieszany, bardzo artystyczny, od razu wygląda jak taka artystka. Czasami potrafię założyć coś takiego ciekawego, jak na przykład czapkę z uszami misia, a tutaj zwykle jakąś spódnicę albo takie ciekawe jakieś dziwne buty. Wiecie, o co mi chodzi, no taki ciekawy styl. Jakaś taka w tym jest elegancja, ale to jest takie bardzo artystyczne, że sobie można wyobrazić taką, wiecie, że gdzieś tam spódnica jest upaćkana farbami od malowania czy od czegoś. I ona od razu mnie zaciekawiła i była bardzo interesującą osobą dla mnie, ponieważ też była bezdomna w Londynie wcześniej, oczywiście w całkiem innej sytuacji niż ja. Nasze historie potoczyły się bardzo inaczej. W dodatku ona finalizowała swój drugi rozwód, czyli już była po przejściach i zaczynała swoje życie od nowa właśnie, bo była bezdomna, jak miała 49 lat, tutaj miała dopiero 50 i dopiero wszystko się dla niej zaczynało. I słuchajcie, ona próbowała zdać te egzaminy językowe, żeby mieć udowodniony akademicki level angielskiego, również żeby pójść na studia znowu, całkiem zmieniła linię kariery. Więc to było coś takiego interesującego, coś, co mnie przyciąga. Ja mam takie poczucie zawsze, że jestem taka stara, malutka, że czuję się taka stara. Nawet jako dziecko się czułam taka dosyć dorosła albo stara. Nie miałam dobre dzieciństwo, ale jakoś tak miałam takie zainteresowania bardzo może stare. No właśnie, wydaje mi się, że te zainteresowania, które ja miałam, to mnie bardzo postarzyły i dlatego tak się nie trzymałam z rówieśnikami, bo wiecie, ja wolałam siedzieć z babcią i żeby babcia mi bite 5 godzin opowiadała historię z młodości, jakoś to bardziej mnie kręciło. Miałam niesamowitą cierpliwość jako dziecko, milion razy większą niż teraz, to że u mnie wszystko jest odwrotnie, rozumiecie? Że ja w ogóle się ruszę Benjamin Button, nie? Że teraz czuję się jakby młodsza, czy bardziej mam takie młodsze zainteresowania niż jak byłam dzieckiem. Bo teraz nie mam cierpliwości, chociaż do słuchania historii nadal mam. No, ale dobrze. To zawsze zainteresowała mnie tym, bo ja się zawsze czuję taka stara, rozumiecie? I ja się martwiłam, jak byłam bezdomna, że jestem za stara już, a jestem bezdomna. Jak miałam 19 lat, to ogarnia się to, że jestem za stara, tak już myślałam. A ona z kolei, prawda, odwrotnie, w ogóle nie czuła się stara i jeszcze w ogóle nie widziała w tym nic strasznego, martwiącego, w ogóle nie miała żadnych zmartwień na temat tego, że zaczynała od nowa, wiecie, życie. I oczywiście mnie takie coś przyciągnęło, jak ćmę do światła, nie powiem do ognia, bo w ogniu się spali, tylko do światła. Że ma takie podejście, że w taki sposób to widzi, że czuje się młoda. I dla mnie to było super. Ja bardzo lubię taką pozytywną energię, lubię jak ktoś jest bardzo rozmowny i tak dalej. Więc od razu załapałyśmy wspólny kontakt ze sobą i ona jest właśnie taka bardzo otwarta, co to ułatwia, jej łatwo jest złapać kontakt. I cały czas podziwiałam tą jej drogę i traktowałam to jako inspirację i do dzisiaj o tym czasami myślę i traktuję jako inspirację. Oczywiście mogę Wam już zdradzić, że ostatecznie udało się wszystko, udało jej się rozwieść, ma nowego partnera, że mieszka w wymarzonym miejscu, prawda, ma swój biznes teraz i to jest biznes związany z tym nowym kierunkiem studiów, o które się starała, jak ja ją poznałam, więc zaczęła od nowa rzeczywiście w niesamowity, spektakularny sposób. I ciekawe rzeczy co do niej, co do jej osoby, to jest to, że ona w przeciwieństwie do mnie jest niesamowicie spirytualną osobą. Bardzo, bardzo spirytualną, w sensie, że czyta karty, ma różne takie wierzenia. Prawda, jakieś była medium też sama, jest bardzo wrażliwa na punkcie tych rzeczy. Ja z kolei w tamtym momencie byłam bardzo taka sceptyczna co do tego wszystkiego. Teraz inaczej to widzę, bo wtedy byłam dużo młodsza i nie miałam takiej wiedzy antropologicznej, jak mam teraz. Historyczną tak, bo zawsze miałam bardzo dużą wiedzę historyczną, ale i psychologiczną, wtedy zaczynałam się uczyć psychologii, ale z kolei tak antropologicznie tego nie połączyłam jeszcze i w tym bardziej pomógł mi mój mąż, który ma dużą wiedzę też z tego zakresu, plus jest, prawda, w loży wolnomularskiej, także te wszystkie rytuały i znaczenie tych wszystkich rzeczy, zrozumiałam, że to jest taki język postrzegania świata. To, co ona robi. Ale pomimo, że wtedy w sobie myślałam, Jezu, przecież to wszystko nieprawda, to przyciągało mnie to bardzo, bo to była taka pozytywna energia. I obserwując ją, a szczególnie z perspektywy czasu teraz, widzę takie rzeczy, jak ona miała przekonanie, że jest jakiś, prawda, los dla niej i że ona dostanie wszystko to, co się jej jakby należy i jej przeznaczenie się spełni. I wszystko, co się dzieje, to się dzieje z powodem. I ludzie się często śmieją z tego, a że tak, że to nieprawda, bla, 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 ale to nie ma znaczenia, czy to jest prawda, czy nie. Bo na przykład w jej życiu, jak ona straci pracę, a straciła pracę, bo to nie była dobrze dopasowana praca, to w jej przekonaniu ona jest zdenerwowana tym przez jeden dzień, parę godzin. Przez parę godzin jest zdenerwowana, a potem przychodzą te spirytualne myśli do niej. Czyli wiecie, okazuje swoje emocje, nie jest tak, że jest przesadnie pozytywna, jak naćpana jakaś, tylko że wiecie, dochodzą do niej, o jestem zdenerwowana, straciłam pracę, ale szybciutko przychodzi ta myśl, że to nie jest część mojej drogi, że tak miało być, że wszystko jest dobrze, że jakaś wyższa siła, prawda, mnie prowadzi i wszystko się uda. Czy to jest prawda, czy nie, to nie ma znaczenia, ponieważ ona wierzy, że to jest prawda, a dużo naszej rzeczywistości jest dyktowana przez perspektywę. Rozumiecie, że dla niektórzy na przykład uwielbiają lat samolotem, niektórzy się boją. To dlatego, co ma lecieć, to jest i się boi, to jest terror, a dla kogoś innego to jest marzenie po prostu, żeby być stewardesą. Czyli ta sama rzecz, ale perspektywa inna. I u niej ta perspektywa sprawia, że ona inaczej się zachowuje. I jak właśnie się z nią przyjaźniłam, to byłyśmy w tym takim bardzo dużym przeciwieństwem i kontrastem, ale to było dobre dla mnie. Szczególnie, bo ja na to patrzyłam wtedy w ten sposób, że zrozumiałam, że jeżeli ona myśli, że tak miało być, że straciła pracę, to zamiast ona się tym przejmować nie wiadomo ile czasu, to się zdenerwuje na kilka godzin, po czym zachowuje się tak, jakby tak miało być. Więc teraz z pozytywną energią szuka nowej pracy, jest zadowolona, jest przekonująca, jest uśmiechnięta. I całkiem inaczej postępuje. Znaczy, nie żyje z takiej perspektywy strachu, że o nie, co teraz będzie, ulala. Nie, że wszystko się ułoży. Tak samo było z tą bezdomnością zresztą i z zaczynaniem od nowa, ponieważ ona ma takie silne przekonanie o tych spirytualnych rzeczach, o aniołach, stróżach i tak dalej, i tak dalej. I na mnie to dobrze wpłynęło, ale też. Co u niej zaobserwowałam, to była taka jakby bezczelność, ale mówię to w pozytywnym znaczeniu. Janek zawsze mówił, ale ty jesteś bezczelna. No właśnie, że to jest taka zaleta, ale bezczelny, arogancki, młody, silny. No co tak Jankowi się podobają takie cechy? I ona właśnie jest bardzo bezczelna i ona prosi, to mówi, co chce i nie boi się prosić ludzi o przysługi, nie boi się prosić ludzi o to, czego chce, nawet jak to się wydaje niegrzeczne czy tak dalej. I zauważyłam, ile cholera można dostać, jak się tak wprost nagabuje albo się wprost mówi, co się chce. Ile osób rzeczywiście załatwi, coś i pomoże. Bardzo dużo. Więc to zdecydowanie była lekcja dla mnie. O tym, czego ona ode mnie się nauczyła, czy zyskała, to ja nie będę mówić, bo to w jej gestii, ale o czym wspominała, to jest to, że zawsze ją zadziwiała moja siła, mojego charakteru, że jestem taka silna i taka emocjonalnie niezależna. W sensie, że nie da się mną manipulować i nie da się ze mną tak bawić. I to już zawsze taka byłam. No właśnie, no to. Tutaj była właśnie ta część jej i ona też zawsze bardzo mnie wspierała i tak dalej. I co mi się podobało, że byłam obecna przy takim momencie jej życia, kiedy ona zaczęła malować. I ona zaczęła malować na innych zajęciach z tej samej szkoły malarstwa, nigdy nie malowała wcześniej. I słuchajcie, na pierwszej wystawie, którą zorganizowała jej szkoła w kawiarni, to ona sprzedała wszystkie obrazy. I to było takie super, że wiecie, że spróbuje czegoś nowego, że zrobi coś, co może o czym wcześniej tak nie myślała, żeby robić. Bo zauważyłam też, że ludzie tracą ten element próbowania rzeczy w pewnym wieku, ponieważ wydaje się, że już musisz wszystko wiedzieć. Często bardzo młodym ludziom się nawet wydaje, że muszą wszystko wiedzieć, co chcą w życiu robić, jaki chcą zawód, jakie studia i tak dalej. Ale właśnie próbować. A widzimy to jako porażkę, prawda? Widzimy to jako porażkę, że na przykład jesteśmy w związku i się rozstajemy. Albo pojedziemy do jakiegoś kraju i wracamy z emigracji, bo jednak nie podobało się. Albo pójdziemy na jakieś studia i rzucimy studia, to ludzie to uważają za porażkę, zauważyłam. Niektórzy. I dużo psioczenia widziałam na osoby z mojego otoczenia, które często zmieniały w pewnym momencie rzeczy, na przykład studia. Ale w tym nie ma nic złego. Jeżeli osoba jest w stanie dobrze funkcjonować i dobrze się psychicznie czuje, to właśnie próbować jak dziecko. Tak jak dziecko się zapisuje na zajęcia różne dodatkowe, a jednak to się nie podoba, jednak siatkówka nie, a to może pianino, a jednak pianino już się znudziło, to może coś innego i zobaczyć, co się podoba. To nadal możemy tak próbować i zobaczcie w jej wypadku, jak z tym malowaniem wyszło, prawda? Że udało jej się dostać pieniążki dodatkowe. I plus pasję odnalazła nową, bo do dziś maluje. Minęło już lata od tego momentu. Także Sara i ja zawsze się zaczęłyśmy trzymać razem. Wielokrotnie u niej byłam w domu. Wielokrotnie chodziłyśmy zawsze na market, gdzie sprzedawali warzywa w miskach takich, że jedna miska, jeden funt. Także tam sobie chodziłyśmy i spędzałyśmy czas razem. Ja uwielbiałam z nią chodzić na targ, bo ona takie odpowiedzi miała, takie śmieszne do ludzi. jak oni nas nagabywali. Opowiem Wam później o świętach, moich najlepszych chyba takich świętach w życiu. I Sara właśnie w nich brała też udział, więc o niej więcej będzie, jak opowiem o świątecznym tym odcinku. W każdym razie, bo to były też trochę szalone, bo ona jest trochę szalona, tak jak możecie może wywnioskować. Pozytywnie zakręcona, ale szalona, bo zaprosiła pana do siebie do domu na święta, którego nie za bardzo znała, a który pan był bardzo, bardzo, bardzo psychicznie w dziwnym miejscu, tak to imię dyplomatycznie. To potem o tym będzie. A teraz przechodzę do następnej osoby, z którą nawiązałam przyjaźń trochę później niż z Sarą. I to jest Fiona. Wspominałam też o Fionie. I Fiona to taka żyleta dosyć. Ale jakoś mnie nie przerażała. Też niesamowicie silna osobowość, ale trochę inna niż Sara. Nie taka aż rozgadana, nie, taka, że też słuchała ludzi. Bardziej dało się z nią tak porozmawiać, sobie posiedzieć i bardziej z takim dystansem, nie taka szalona. Znaczy, że bardzo szalona z jednej strony, ale zaraz Wam wytłumaczę, w jaki sposób. I ona miała 35 lat, jak ja ją poznałam. Wyglądała młodo. Piękne włosy afro. W ogóle taki włos rozwiany. Wstawiałam ją na zdjęciach na moim Instagramie. Na Instagramie tego podcastu, nie na moim prywatnym. W każdym razie ona właśnie szybko się ze mną zaprzyjaźniła i ona właśnie mnie nazywała Polish Princess. Zawsze. I Princess do mnie się zwracała, nie Joanna. I myśmy dużo czasu spędzały razem. Zagrałyśmy przecież moją pierwszą rolę na scenie, to byłam z nią. Była ona jako moja siostra i chodziłyśmy wiecznie do biblioteki albo na wino, do Wetherspoons. I zawsze, zawsze spędzałyśmy czas razem. I bardzo dobrze mi się z nią rozmawiało, muszę powiedzieć. I ona była bardzo otwarta na temat swojej przeszłości, ponieważ miała trudną przeszłość. Jako 14-latka ze swoim, 13-latka chyba, przepraszam, ze swoim też nastoletnim chłopakiem brali już heroinę, palili chyba heroinę. Nie wiedziałam w ogóle, że można palić wcześniej. Palili heroinę, to sobie wyobrażacie? Tak, że były tam narkotyki, związek był przemocowy i ona w wieku 16 lat zaszła w ciążę i miała syna. I wtedy, jak ten syn był malutki, to on, ten jej facet, był z nią i oni tam brali narkotyki. I ona chyba miała 18 lat wtedy. Porwali kogoś, słuchajcie, żeby porwali tą osobę, żeby ta osoba była zmuszona wyjąć pieniądze z bankomatu i im dać. Także poszła do więzienia za to na 3 lata, więc i miała syna bardzo dużego w tym momencie, w wieku 35 lat. Tak dziwnie było myśleć o tym, że ona ma takiego dużego syna. Przepraszam. Tak więc ona mi o tym wszystkim powiedziała, była bardzo otwarta na ten temat, również brała udział w wielu kampaniach, takich lokalnych organizacji charytatywnych, doradzała w kampaniach, jeżeli chodzi o przemoc wśród młodzieży, narkotyki wśród młodzieży, prawda, i te wszystkie rzeczy. I jak ją poznałam, to ona już była czysta od jakiegoś czasu, od heroiny od wielu lat, ale od kokainy też od jakiegoś czasu i ona mi o tym wszystko opowiadała i co jej pomogło i bardzo, bardzo była otwarta, odważna, bezpośrednia dziewczyna, to Brytyjka zresztą, Brytyjka o mieszanych korzeniach. Dużo mi opowiadała o swojej babci, która była dla niej, która była walijką i była dla niej takim symbolem silnej kobiety, że to była taka malutka kobieta i to był niesamowity charakter. Ona zawsze mówiła, że taka drobna, malusinka babuleńka, a tutaj taki charakter siekiery. I ona chciała być bardzo podobna do babci i tak dalej. No i zawsze bardzo byłyśmy dla siebie miłe, chodziłyśmy często razem na jakiegoś drinka, raz dostałam jakieś tam bilety na drinki darmowe i miałam je z Elonem, ale on jest, tak jak mówiłam, obsesyjno-kompulsywny i czasami potrafi mieć jakieś gorsze dni. I on właśnie tak się zachowywał, że cały czas chciał, żebym ja dokładnie wyznaczyła trasę, rozumiecie? Z mapą i tak mnie zestresował i tak mnie irytowało to jego sztywne takie podejście, że powiedziałam, że w dupie cię mam, idę z nią. Idę z kimś innym na te drinki, bo miałam jakieś takie bilety na darmowe drinki. I także poszłam z nią i piña colady sobie myśmy się wypiły. I czasami jakieś głupie rzeczy robiłyśmy. Ona to wymyślała zwykle. Na przykład siedziałyśmy gdzieś tam w super publicznym miejscu i jak nas coś zaczepił jakiś facet, to myśmy do niego gadały, że my przeprowadzamy jakąś ankietę, co on myśli o fidersach, nie? Co mają fetysz, że kogoś karmią i ta osoba tyje. Albo że ona powiedziała, że ona szuka takiej osoby, żeby to był fider. I takie jakieś głupoty. I razem grałyśmy w przedstawieniach. I razem grałyśmy w filmie później. I później trochę ta przyjaźń zaczęła się rozchodzić pomiędzy nami. Szczególnie, że ona zrobiła takie przedstawienie, które ona wyreżyserowała. I mi się ono trochę nie spodobało. Znaczy, ja je skrytykowałam nie ostro, bo ja widziałam jego próby, te pierwsze takie pokazy, nie przed publiką, nic takiego, tylko jakby taki preview. I ona zrobiła o kobietach ze wschodniej Europy bardzo niegrzecznie, bo ona grała kobietę ze wschodniej Europy, na taką Ukrainkę, i pokazywała ją w taki sposób, jakiś bardzo taki negatywny, ale taki, że niby to miała być ofiara, słuchajcie, tego porwania, żeby ją tam zmusić do pracy seksualnej, ale okazało się, jak zobaczyłam, takie było założenie, ale jak zobaczyłam to przedstawienie jej, to ona pokazywała ją jako jakąś taką nie ofiarę, tylko jakąś właśnie idiotkę. I tak to było pokazane, że wychodziła ta kobieta na jakąś głupią i powiedziała mi, że to nie jest odpowiedzialne, moim zdaniem, w taki sposób pokazywać, bo po pierwsze to jest nieprawda, po drugie, ty to reklamujesz, że to jest przeciwko tym rzeczom, prawda? Przeciwko porywaniom i zmuszaniom kobiet do pracy seksualnej, ale pokazujesz, że ona tam sama z własnej woli jest i jest głupia, bo ma metody, żeby nie pracować w tym, ale woli to robić. I jeszcze pokazujesz w takich nastrojach przedbrexitowych, gdzie przed tym głosowaniem, przed referendum, gdzie ludzie czasami byli nastawieni negatywnie i ogólnie czasami są nastawieni negatywnie do kobiet, do ludzi z tych krajów w Anglii, a ty jako Brytyjka w taki sposób to pokazujesz, jesteś pewna? Znaczy, tak agresywnie ja tego nie powiedziałam, o wiele milej niż tu mówię, ale trochę się to nie spodobało i to był nasz pierwszy zgrzyt. I ostatecznie ona wycofała się z tego, czyli wszystko było ok i tak dalej, ale niestety poza tym, że ona była bardzo religijna, bardzo pobożna, ale nie w taki sposób, może jak, wiecie, jakaś Kaja Godek. Dobrze mówię? Kaja Godek? Nie sobie. No wiecie, ta taka pobożnica z Polski. Nie w taki sposób, że na przykład była przeciwko aborcji czy coś takiego, tylko że tak bardzo wierzyła, że wiecie, że tam diabeł jest, nie? Tam diabeł szaleje. Gdzieś tam opętuje ludzi i tak dalej. I ja i mój przyjaciel jeszcze z liceum, z którym później byłam w parku, z którym później będę podróżować, z którym później będę w składzie, więc więcej wtedy opowiem o nim. My skrytykowaliśmy Matkę Teresę, ponieważ jest dużo krytyki, może znacie, może nie, co do Matki Teresy i jej metod. I ja na pewno nie uważam, że Matka Teresa to jest jakiś symbol dobra. Ale ona ją miała widocznie w bardzo wysokim poważaniu, w sensie za jakiś wzór. I bardzo się obraziła na nas, że myśmy to powiedzieli, tą krytykę. I wiecie co? Powiedziała, że my tańczymy z diabłem, że już jesteśmy prawie opętani, więc ona się odcięła kontakt. I mówię to wszystko, ale jak myślę o niej, to nie myślę o niej negatywnie, ani nie myślę Nie mam jakichś negatywnych odczuć co do niej. Nasza przyjaźń się skończyła, była takim sezonem w moim życiu, nie czymś stałym, ale była fajną, bardzo fajną koleżanką, dużo fajnych chwil i fajnie było też poznać jej historię i poznać kogoś innego. Nie wiem, w jakim teraz ona jest momencie życia, w sensie, czy dalej jest tak pobożna i tak i to wszystko, ale dobrze jej życzę na pewno i miała dużo przejść, bardzo trudne życie. Nie dziwię się, że zwróciła się do kościoła, bo to jej pomogło z nałogiem przede wszystkim. Także nie oceniam tego. I też każdy ma prawo zerwać znajomość, moim zdaniem, jeżeli chce, więc nie widzę problemu. No, powód jest dla mnie taki trochę, wiecie, śmieszny, no bo ja nie wierzę w tego diabła, ale ludziom czasami zależy na tych jakichś postaciach, mają te parasocjalne relacje, prawda? Jej bardzo zależało na Matce Teresie, a ja skrytykowałam, ja z nim między sobą krytykowaliśmy coś tam i właśnie to ją tak zirytowało. Ale to nie znaczy, że ja bym teraz ukryła te słowa czy coś takiego, ponieważ dalej jestem takiego samego zdania na temat Matki Teresy. Więc to są takie dwie osoby główne, a takich relacji bliższych poza nimi nie nawiązałam raczej z nikim innym. Miałam takich znajomych, to o tych znajomych to mogę powiedzieć, że była Suzanne, z którą wtedy nie miałam takiej relacji koleżeńskiej. Ona była nauczycielką, właśnie ta, która ze mną pojechała na policję. Ale później, lata później, parę lat później wynajmowałam u niej pokój, więc więc tak, Susan zdecydowanie później zmieniła się moja relacja z nią z nauczycielki na taką znajomą. A był taki koleś bardzo komiczny. To jest druga strona tego stalkera. W sensie, że ten stalker to jest taka negatywna osoba, a ten to taki, wiecie, no nieszkodliwy, nieszkodliwy chłopak. Ten chłopak był jako wolontariusz, pomagał przy zajęciach właśnie. Czyli tam przynosił krzesła i tak dalej, bo on tam, żeby mieć jakieś doświadczenie do pracy i tak dalej, pomagał przy zajęciach teatralnych właśnie. I on zakochał się we mnie. Tylko że nie miał jakichś takich umiejętności socjalnych, nie wiem, co z nim było nie tak, ale był dziwny, bardzo dziwny. Niziutki facet, niższy ode mnie, mam 1,60 m, w okularach takich grubych. I on po prostu był takim simpem. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy. Nie wiem w sumie, jak to zdefiniować teraz, ale simp to taki facet, co tak ślini się za kobietami i tak za nimi stara się tej aprobaty szukać, wiecie, żeby kobieta mu dała aprobatę. I on cały czas za mną latał i słuchajcie, na zajęciach na przykład, specjalnie był wolontariuszem ponownie na następny semestr, pomagał przy zajęciach, to tam nosił nauczycielce rzeczy, rozkładał papiery, jak trzeba było coś pisać, podpisać, nie? No taka pomoc, taki wolontariusz, doświadczenie dla niego. No i jak ja czytałam, bo słuchajcie, czytałam rolę, czy właśnie powinnam dostać tą rolę, czy nie, to zaproponowała mi nauczycielka, żebym przeczytała jakąś tam rolę i ona tak sprawdza, czy się pasuje, czy nie, i potem obsadza, nie? I to jest coś takiego, że się po prostu siedzi i się rozmawia. To nie jest przesłuchanie, w sensie casting, bo każdy będzie miał rolę, no bo to jest przedstawienie do zaliczenia zajęć. Więc ja czytam tą rolę. Wszyscy już przeczytali, parę osób, no nie wszyscy, no to powiedzmy, że połowa przeczytała i teraz ja czytam. I wtem ja skończyłam czytać, a on zerwał się na równe nogi i owacje na stojąco klaszcze. Jak to tak nie pasowało, rozumiecie? Bo to tak jakbyście w klasie na polskim przeczytali coś z książki, bo mam nauczycielka, że a ktoś klaszcze. I to było takie śmieszne bardzo, ale no takie sympatyczne, no Jezu. Nie byłam zainteresowana nim oczywiście, ale był to on taki dziwny zachowania, ale spoko. Też on się sam zapisał na zajęcia, parę semestrów później chyba, zapisał się na zajęcia z pisania kreatywnego i ja pisałam Coś tam, to były jakieś takie dodatkowe zajęcia. Ja pisałam coś, a on jakby mój styl kopiował tego, jak ja piszę po swojemu, ale żeby to było jakby o mnie. I co on tam jeszcze gadał? Boże, pamiętam taką sytuację, słuchajcie. Tak było mi wstyd, bo była druga nauczycielka, to była ta nauczycielka. Jedna nauczycielka, pod nią kolejna nauczycielka, która już prawie pracowała w zawodzie, tylko potrzebowała się douczyć. I on, jako wolontariuszki pomocnik, tylko rozumiecie? Czyli tamta asystentka, a ten pomocnik. No i ta asystentka była w łazience, ja tego nie wiedziałam. Ja mam w jednej kabinie w toalecie, a Sara obok w toalecie i ta kobieta w trzeciej. I my nie wiedzieliśmy, że ona tam jest, bo jak weszliśmy, to nie widzieliśmy, że ona jest tam w środku, nie? I ja mówię, o Jezu, kurde, Sara, szybko, musimy iść, bo kawy nie zdąży zrobić, bo na przerwie można było tylko sobie zrobić kawę. Kawy sobie nie zdąży zrobić, a Sara mówi tak, a twój pies ci nie zrobi? O nie! A ja na to odpowiedziałam, nie no, co ty? Bo wiedziałam, o kim ona mówi. I my wychodzimy z tego kibla, a ta asystentka słucha, jak Sara taki brzydki sposób o nim powiedziała. Ja sobie jakoś nie mogę z tej sytuacji, bo co ona musiała pomyśleć o nas? I jeszcze o mnie, że ja na to odpowiedziałam, od razu wiedziałam, o kogo chodzi. I nawet nie mówiłam. Kto? Albo o czym tu mówisz? Albo jak tak możesz mówić? Tylko od razu powiedziałam, nie no, co ty? No i w każdym razie on robił to, ale też chciało mi się przypodobać i wiedział, że ja lubię Harry'ego Pottera i raz mówi do mnie tak, bo on zawsze miał, on szedł na stację pociągów i jechał do domu, nie wiem, gdzie on tam mieszkał, a ja szłam koło stacji i dalej i on zawsze szedł ze mną, no bo co, będzie za mną szedł jak jakiś cień, no to szedł koło mnie, nie? No i on mówi do mnie, że tak, ja też uwielbiam Harry'ego Pottera, przeczytałem wszystkie trzy części. W sensie, że tylko trzy są, on myślał. I powiedział też mi, że pisze książkę. Cały czas mi gadał o tej książce, że pisze książkę i że tam obsadzi mnie jako postać w tej książce i że napisze scenariusz i że ja powinnam tam wystąpić. A potem jego siostra przeczytała tą książkę. On mi powiedział, że przeczytała tą książkę i tak się zdenerwowała treścią tej książki, że wrzuciła do tego, do ognia, do kominka. Także tak było. I on mi raz wyznał miłość, bo ja w ogóle wiedziałam, że on mi wyzna miłość w którymś momencie, ale zawsze jak już widziałam, że on się tak szykuje, bo to tak po prostu widać z twarzy, wiecie, że tak już te słowa wyjdą zaraz kogoś, to szybko mówiłam bye, see you tomorrow i w długą szybko spieprzałam, nie? Ale tym razem niestety on pobiegł sam. I powiedział, żebym poczekała chwileczkę i powiedział, że on, jak to powiedzieć po polsku? Rozwinął, developed powiedział, rozwinąłem uczucia w twoją stronę. A ja tak uśmiechnęłam się, położyłam rękę na jego ramię, tak poklepałam go po ramieniu i powiedziałam I'm sorry, I'm flattered, but not interested. To jest twoja opinia. Odpowiedź nadal, że jestem, wiecie, że jest mi miło, ale że nie jestem zainteresowana. I słuchajcie, w ogóle on był taki z charakteru, że to w ogóle nie zniszczyło jego podejścia do mnie i dalej był do mnie taki miły. Czyli widzicie, przeciwieństwo tego stalkera, gdzie on każde odrzucenie, nawet to, jak kolega mnie napisał SMS-a, to on to tragedię robił z tego odrzucenia. No ale dobrze, idźmy dalej. To był on, potem mieliśmy tam parę znajomych. Jeden był taki Steve, który był zakochany po prostu w Sarze. Mieliśmy innych też znajomych z innych zajęć, na przykład Ian, taki Brytyjczyk z dziewczyną, która była z Jamajki. Bardzo mili ludzie, biedni, bardzo biedni, tak skromne takie życie. Ian po przejściach w przeszłości, dawnej przeszłości, ale super. Tacy hojni, mili, naprawdę. Bardzo mili. I Janem pamiętam, wiele razy rozmawiałam bardzo długo. Był też taki Darren, teraz mi się przypomniał, który wyglądał z twarzy jak Sting. Bardzo podobnie do Stinga, ale był taki Dziwny, bardzo dziwny, ale on uwielbiał ze mną rozmawiać godzinami też. Ale tak, ci wszyscy inni, na przykład ten Darren, chociaż był bardzo dziwny i taki jakiś, nie wiem, taki dziwny, trochę w nieprzyjemny sposób, to jednak to byli tacy ludzie, że spoko, możesz nad nimi porozmawiać, i oni, wiecie, znają pewne granice, w jaki sposób się zachowywać do ludzi też, jakiś mają dystans i rozumieją socjalne zachowanie. Także dużo było ekscentryków i też zdecydowanie poznałam więcej, jak ja byłam asystentką nauczycielki w innych zajęciach i pomagałam ludziom dorosłym, którzy mieli problemy z czytaniem i pisaniem, właśnie wypełniać różne prace i takie proste zajęcia z nimi prowadzić, rozumiecie? Także to było dla mnie spoko. Ja w ogóle mam nauczycielski dryg, bardzo dobry, ale do dorosłych, nie lubię dzieci. Także tak było. Później też, dlatego że ja z moim przyjacielem właśnie zapisaliśmy się na zajęcia z języka angielskiego, żeby sobie mieć jakiś formalny papier, rozumiecie, dowód naszego poziomu, to na tych zajęciach byli ludzie z różnych krajów, na różnych poziomach. Jeden był taki koleś z Afryki. Teraz mówię z Afryki, ja wiem, że to nie jest państwo, ale w tym wypadku, słuchajcie, nie chcę skłamać, a nie pamiętam z którego kraju. Ale pamiętam, że on robił filmy w Afryce i był jakimś gwiazdorem w miarę tam. I on nam pokazał takie zajebiście kiczowate, słuchajcie, zajebiście kiczowate plakaty takie jakby tych filmów. I on zrobił 100 filmów, słuchajcie, 100 filmów i był producentem i reżyserem tych filmów i one tam może się sprzedawały, ja nie wiem, bo w necie on mi je pokazał, ale to były takie super kiczowate, typu te węże na tym, węże na pokładzie samolotu z Samuelem L. Jacksonem, może bardziej kiczowate niż to. Nie pytałam się, jakie tam historie, nie pamiętam. Jego angielski był taki sobie, albo on tak zawsze fajnie gadał i nam się to bardzo podobało. Tak jak na przykład powiedział, że ja i mój przyjaciel musimy iść do tego Chinese bufa, że bufet w sensie, ale tak on mówił bufa, że mamy tam iść, bo tam są zajebiste jakieś żeberka, bla bla bla, a my powiedzieliśmy, że dla nas się, nam się to nie opłaca, bo my jesteśmy wegetarianami, no to no co my tam zjemy? No właśnie zapłacimy za ten bufet, a większość to mięso, nie? A on powiedział, co? Jesteście weganami? Przecież wegańskie jedzenie nie jest sweet! Właśnie to tak zabijało, że w sensie, że nie ma smaku, czy jest bez smaku, ale zabiło mnie, że powiedział, że nie jest słodkie, ale właśnie w taki sposób mówienia. I najbardziej mnie zabiła sytuacja z nim. Nie, dwie sytuacje. Jedna sytuacja była taka, że myśmy wygrali, ja i mój przyjaciel w parach byliśmy porozstawieni, wygraliśmy konkurs w klasie, bo mieliśmy po prostu najlepszy angielski, wszystko najlepiej wypełniliśmy, bo myśmy już wcześniej mówili po angielsku dobrze. I wygraliśmy jakieś tam brownie, nie? I że tam, że nagroda i bla bla. I on myślał, że on wygrał. I tak się cieszył, i tak się pokazywał, i wstał, i klaskał, ale się wkurzył, jak się okazało, że my wygraliśmy. To było takie śmieszne, te jego reakcje przesadzone. I później on grał w takim jednym przedstawieniu, dużo później, jak ja już nie chodziłam do tej szkoły więcej, i grał w przedstawieniu jakimś, takim mniejszym, dużo mniejszym niż my robiliśmy. I na tym przedstawieniu właśnie on grał jakiegoś faceta, w który jest zakochany w takiej kobiecie ze wsi. I ta kobieta mu powiedziała, że ona chce pół świniaka, czy świniaka chce, żeby on jej przyniósł. I on się wspinał na górę ze świniakiem i to był świniak, słuchajcie, ta świniak pluszak, taki mały, a on udawał, że się wspina na górę z tym świniakiem, bo to było bardziej takie teatr fizyczny, w sensie, że nie macie takich rekwizytów, tylko udajecie fizycznie wszystko. Tak, i to było takie śmieszne, jak on się wspinał z tym świniakiem. Była też taka kobieta, która się nazywała Biro. Nie pamiętam jej imienia, oryginalnego imienia z urodzenia, ponieważ ona była Brytyjką, która zakochała się w Egipcjaninie i stała się muzułmanką przez to. Ale teraz mi się coś przypomniało, przepraszam. Fajna to była baba, przebojowa i w ogóle chyba ona się przerobiła dla niego, rozumiecie? Ale oni się rozstali. I jak my byliśmy tam razem wszyscy, to ona już nie mieszkała oczywiście w Egipcie, była w Anglii. Tylko że ona była nadal muzułmanką, ale wydaje mi się, że na koniec zaczęła od tego odchodzić, bo cały czas nosiła hijab, a na koniec już zdjęła hijab i tak dalej. Ale zabiło mnie to, bo ona była taka bardzo próżna i ona była z zajęć teatralnych. I ona była spoko i dobrze grała, i była właśnie w tym przedstawieniu później z nim, gościnnie. I ona dobrze grała, szczególnie role jakieś charakterne. Trochę przypominała mi na przykład Angela Lansbury w niektórym aktorstwie, bo potrafiła takie charakterystyczne role grać, rozumiecie? Na przykład cyganki wróżącej albo coś takiego. I potrafiła zmienić akcent dobrze też. Ale raz wycięła taki numer, nie wiem co jej się stało. Bo była nawiedzona na punkcie tego, że my, ja i Sara, jesteśmy takie glamorous, wiecie, wystrojone ciągle i wymalowane, bla bla bla. I była taka sytuacja, że mieliśmy już spektakl. To był mój najlepszy spektakl swoją drogą. To był spektakl o I wojnie światowej i myśmy z nim chodzili w różne miejsca. Rozumiecie, występowaliśmy tu, występowaliśmy tam. I występowaliśmy ostatni raz w teatrze. To był bardzo ciekawy teatr zresztą, ponieważ miał widownię z trzech stron, zamiast tylko z przodu. Więc to było ciekawe, bo to trzeba było grać w te wszystkie strony i bardzo ciekawe, dramatyczne role, monologi. Wszyscy mieli monologi. To były listy, które my byliśmy żołnierzami i pisaliśmy te listy. No właśnie. I pierwsze co? To był taki jeden problem, ponieważ Miro chciała tak zagrać rolę, że, bo w ogóle tam był Lord Mayor Birmingham na tym przedstawieniu i on siedział w pierwszym rzędzie i ona sobie wymyśliła, że ona pięścią chce walnąć w jego siedzenie, bo to było takie interaktywne jakby trochę przedstawienie, ale to było za dużo, rozumiecie, bo ona chciała go wystraszyć jakby, że to jej doda mocy, dlatego, że moja rola była taka najbardziej dramatyczna, że ludzie płakali, jak ja na próbach płakała na przykład nasza nauczycielka, jak ja dawałam te przedstawienie na próbie. I ona chciała zrobić większy bang, rozumiecie, niż ja, więc chciała zrobić tak, ale jej zakazali tego robić, bo to jest za dużo, żeby tak, wiecie, pięścią w jego fotel walnąć. I zresztą musiałaby podejść za blisko do widowni. W każdym razie ona nie wiedziała, jak to zrobić tak, żeby ona błyszczała. I wiecie, co ona zrobiła? Jak był ten dzień już i już wszyscy stoimy w kostiumach, każdy poprzebierany, wiecie, za faceta. Ja za młodego chłopaka, Sara była kobietą z kolei. Sara była kobietą piszącą z domu do męża. I jeszcze ktoś wypchał sobie brzuch, inna kobieta wypchała brzuch, bo wiecie, żeby biustu nie było widać, nie? A miała duży biust, to zrobiła, że niby ma taki gruby brzuch, jest facetem z takim brzuchem. I ona, Miro, nagle przed wejściem na scenę trzasnęła make-up. Szmineczka, rzęsiki i to jest, rozumiecie, żołnierz w okopie. Pieprze. To była taka masakra. Musieli ją zmusić, żeby to zdjęła szybko. Tak byli wszyscy zdenerwowani, bo już mieliśmy wychodzić, a ta takie coś wyszykowała, bo chciała wyglądać najpiękniej przed Lordem Majorem. Ja pieprzę, a to było takie śmieszne, do dzisiaj mnie to bawi, wtedy mnie to bawiło i teraz też, bo w ogóle ja byłam zawsze w szampańskim nastroju, uwielbiam być na scenie, uwielbiałam występować, w ogóle mnie to nie stresowało, to było skupienie i taka radość, taka euforia, tylko raz się zestresowałam, ale to z innych powodów. Poza tymi ludźmi tam poznałam też innych ludzi, o których wam opowiem później, którzy byli z teatru, znaczy z tego teatru, gdzie myśmy występowali jako szkoła, gdzie oni nam udostępniali scenę, to ja później tam z tym teatrem zaczęłam współpracować. Tam dopiero byli ludzie i zabija mnie coś w tej historii, to wam opowiem później, bo myśmy sobie coś uświadomili, ja z przyjacielem, dopiero Rok później, jak wyjeżdżaliśmy z Birmingham, już się wyprowadzaliśmy, jechaliśmy do Londynu praktycznie w ciemno znowu, to sobie uświadomiliśmy, czym ci ludzie są z tamtego teatru. A tam byli tacy ludzie, że ja pieprzę. Szczególnie szef tego teatru był zboczeńcem w dodatku. O nim nie będę zawsze mówić, bo aż mi, rozumiecie, gęsia skórka bierze do jego zachowania creepy w stosunku do mnie. I do innych, do wszystkich praktycznie, bo nawet do tej, no, później mi powiedziała ta nauczycielka z tej szkoły, że raz poszła tam na przedstawienie, to on creepy był w stosunku do niej też. Ale to później o tych ludziach, bo to też są ciekawe, ciekawe elementy. Najpierw to opowiadam o tych, których poznałam na początku, rozumiecie? I z tej szkoły głównie. Także tam były takie osoby. Poznałam też takiego Polaka, Łukasza. Mam nadzieję, że tego nie słuchasz, Łukasz. On przyszedł do mojej pracy i coś tam szukał. Nie pamiętam, co on tam chciał w tej pracy, ale on mi tak przypominał Janka, słuchajcie. I był tak ciekawie ubrany i miał takiego wielkiego irokeza, że umówiłam się z nim na kawę. Dlatego, że dla mnie to był młody Janek. I chciałam obcować po prostu z tym, z jego charakterem. Także to też był bardzo ciekawy kolega. W ogóle powiem wam, że w tym Birmingham bardzo łatwo nawiązaliśmy ja z przyjacielem. Na początku ja byłam sama, mój przyjaciel przeprowadził się w 2015 dopiero. Także od tego lata 2013 do początku 2015 ja byłam tam sama z nowymi znajomymi, ale bardzo dużo znajomych miałam, przeróżnych. I tu chodziłam i tam byłam zapraszana cały czas i później myśmy tam poznawali randomowych ludzi. Też bardzo fajne miałam szefostwo w Birmingham, ponieważ w jednej z prac znalazłam sobie. Byłam pierwszą pracownicą ich, bo to był taki wegański, słuchajcie, fast food i to był w takim vanie, rozumiecie, że on jeździł z miejsca na miejsce, w różnych miejscach, czy tam na festiwalach, na eventach, czy na jakieś koło, otwierała się wystawa, to oni tam stali i tak dalej. Także ja pracowałam tam z nimi i nie dość, że miałam jedzenie na koniec dnia, to jeszcze mogłam sobie wybrać, kiedy pracowałam, kiedy nie, w który dzień chciałam, kiedy nie chciałam. Także to było bardzo, bardzo, bardzo elastyczne. I była to para małżeństwo. Taka odwrotność mnie i mojego męża, ponieważ mój mąż jest ode mnie 10 lat starszy, a tamto żona była 10 lat starsza. Także bardzo fajne i cały czas super się gadało, super się pracowało z nimi. Elastyczne godziny, więc tych ludzi też bardzo dobrze pamiętam. Oni byli tacy bardziej alternatywni, wiecie, jakieś czerwone włosy, tatuaże, Quentin Tarantino, Tarantino filmy lubili, jakieś stare filmy gangsterskie, takie. Ona zawsze miała takie buty w kształcie kotów na przykład, także super to było i bardzo dobrze się z nimi dogadywałam i dlatego, że byłam ich pierwszą pracownicą, to w ogóle, że to był taki mały biznes, później było więcej pracowników, to było tak bardzo rodzinnie i fajnie. Dostawałam kartki zawsze na urodziny, na święta. Zabrali nas na święta, na obiad, kupili nam prezenty, także naprawdę, naprawdę bardzo dobrze ich wspominam, bardzo fajni ludzie. I ciepło jest mi serce z nimi, także zdecydowanie ci byli. Bardzo dobrze wspominam też różne rzeczy inne, które robiłam, o których wam opowiem później. Także na następny odcinek to myślę, że może powiem wam więcej, wiecie co, o tych ludziach z tego drugiego teatru, ale o teatrze samym i jak to w ogóle, jak to było być w tych przedstawieniach i spełniać to marzenie, nie? I też co pomaga, jeżeli macie jakieś takie, wiecie, życzenie, jeżeli macie jakieś marzenie czy coś takiego, które chcecie spełnić od bardzo dawna. Na przykład ja chciałam od dzieciństwa być aktorką, ale nawet się wstydziłam mówić o tym, że chcę być. No, to właśnie wam powiem, jak to przełamać. Zresztą mi bezdomność pomogła, to nie będę kłamać. Bezdomność mi pomogła w tym, ale też sposób myślenia o tym wszystkim. Także o tym będzie później i może trochę motywacji wam znowu dam. Ale też o świętach nie mogę się doczekać, jak nagram ten odcinek, bo to były szalone święta, ale super święta, moim zdaniem idealne. Właśnie idealne w swojej nieidealności. Także pozdrawiam Was serdecznie, bo już długo gadam i życzę Wam smacznej kawy, jak zawsze, i wszystkiego, czego tam sobie zażyczycie. I pamiętajcie zawsze o naszych braciach mniejszych, jak to mówią, o zwierzętach. Jeżeli możecie pomóc, teraz się robi zimno w Polsce, czy możecie dać jedzenie, czy możecie zapewnić schronienie, czy możecie może pomóc jakiejś organizacji, proszę. Jeżeli podoba Wam się podcast, czy Wam pomógł w czymkolwiek, to w moim imieniu możecie tak przekazać tą pomoc dalej, czy ten uśmiech dalej.